Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dzisiaj gość specjalny, można powiedzieć, z Wigierskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wojciech Misiukiewicz, taki, który chodzi po tym parku, po tamtejszych lasach z taką wielką, ogromną lufą.
To z lufą, z obiektywem. Lufa kojarzy się z bronią, natomiast z aparatem fotograficznym, z obiektywem, czy z obiektywami różnej ogniskowej. No tak, fotografuję, podglądam od ponad 20 lat, jestem leśnikiem, jestem też myśliwym i jakby zatrzymuję w kadrach fotografii sceny życia zwierząt.
I właśnie ukazał się Pana, dla mnie przegenialny, przyznam, że nie będę ukrywał, album o bobrach.
Bardzo mi miło, tak. Ukazał się album o bobrach, Bóbr pracowity mąciwoda, nieprzypadkowa oczywiście jest nazwa. Bóbr jest gatunkiem pracowitym, a mąciwodą, ponieważ bardzo różnie jest postrzegany w tej chwili, nie tylko u nas w kraju, ale również w Europie czy na świecie. Pomysł rodził się lat temu ponad 20, tym gatunkiem zresztą zajmuję się od ponad 20 lat, bo tak naprawdę jestem kojarzony właśnie z bobrem, choć zajmuję się teriofauną w ogólnym pojęciu, jakby od myszarek po wilki.
Jest Pan bobrowym obserwatorem i doradcą.
Jestem bobrowym obserwatorem i doradcą, zajmuję się ochroną bobra, ale zajmuję się też odłowami bobrów ze stanowisk konfliktowych. Mam ekipę sprawnych ludzi, pieski, sieci, z którymi odławiamy bobry ze stanowisk konfliktowych na zlecenie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska czy podmiotów, które otrzymują zgodę z regionalnych.
Co potem z tymi bobrami?
Przesiedlamy. Jest konflikt, bobry wycinają, bobry niszczą wały, groble stawów rybnych, hodowlanych. Odławiamy te boberki, przenosimy w nowe miejsca wskazane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Tych miejsc niestety jest coraz mniej. I przyszłość gatunku jest taka, że prawdopodobnie będziemy musieli zarządzać tą populacją, tak jak się to robi na całym świecie.
W książce mamy przegenialne zdjęcia pierwszego stopnia, tak, spotkania z bobrami.
No tak.
A z drugiej strony jest tam rozdział traktujący o tym, strzelać czy nie strzelać.
Więc ja zajmuję się jako pracownik Parku Narodowego ochroną zwierzyny, zresztą w logo naszego parku jest właśnie bóbr, natomiast dostrzegam problemy związane z obecnością tego gatunku na obszarach, gdzie raczej nie powinien występować. W tej chwili mamy tak naprawdę niewiele, nie wiemy ile mamy tych bobrów, bo Urząd Statystyczny GUS podaje ponad 100 tysięcy, myśliwi co innego, ekolodzy co innego.
Bobry też ciężko liczyć.
Tak jest, mamy co do tego jedną pewność. Mamy największe zagęszczenie populacji bobrów na świecie. Ze skrajności w skrajność. Najpierw niszczyliśmy skutecznie te zwierzęta, nie dlatego, że one są...
Bobrów po wojnie prawie nie było.
Nie było, a później właśnie po wojnie zajęliśmy się ich ekstremalną ochroną, która zakończyła się absolutnym sukcesem. No i cóż, tworzą się konflikty, w związku z tym jakby trzeba rozważyć dobro ludzi, ale też myślę, że to zarządzanie jakby będzie miało też pozytywny efekt, jeśli chodzi o samą populację.
No wie pan, ale strzelają to tylko barbarzyńcy. Przynajmniej tak wynika z internetu.
Nie, niestety taki jest ogólny odbiór jakby samego pojęcia polowania czy myślistwa. Na całym świecie zarządza się populacjami wszędzie. Na Litwie, kraje bałtyckie, Szwecja, Stany Zjednoczone, Kanada. Ale mili państwo, z drugiej strony spójrzmy jeszcze na jeden aspekt. W ubiegłym roku Skarb Państwa wypłacił, czyli myśmy zapłacili dla właścicieli gruntów prywatnych 22,5 miliony złotych za odszkodowania, jakie bobry powodują tylko na obszarach gruntów prywatnych, tak, gdzie właścicieli są. Natomiast zapominamy o tym, co się dzieje w lasach państwowych. Tego bobra mamy dużo. Te rozwiązywanie konfliktów powinno już w mojej ocenie mieć miejsce, bo zwykle osoby, które podnoszą zasadność zarządzania populacjami zwierząt, są hojne. Ale hojne z cudzego.
I teraz wie pan, co rodzi się, jaka myśl rodzi się w niektórych głowach. Niektórzy powiedzą, on mówi o zarządzaniu populacją, ale tak naprawdę to są mordercy.
Niestety mają myśliwi złą prasę. Niestety zasłużyli sami na taki odbiór społeczeństwa. Ktoś tę robotę powinien wykonać. Myśliwi, uwaga, podkreślam, uwaga, z całą odpowiedzialnością. Podkreślam, myśliwi nie chcą polować na bobry. Myśliwi nie chcą wciągnąć bobrów na listę zwierząt łownych. Jaki jest tego powód? Tak jak mówiłem, Skarb Państwa w ubiegłym roku wypłacił 22,5 miliona złotych odszkodowań. Jeśli myśliwi musieliby brać udział w redukcji tego gatunku, fizycznie musieliby zapłacić za szkody, które powoduje bóbr. Myśliwi płacą za szkody, które powoduje
koło
jelędzik.
Koło łowieckie musiałoby splajtowałyby. Płacić te 22 miliony.
Po prostu koło łowieckie by splajtowały. I myśliwi nie chcą polować na ten gatunek. I tu się zderzają różne konflikty interesów. Tak, bo mamy właścicieli gruntów prywatnych, rolników, właścicieli rasów prywatnych, rybaków, którzy widzą konflikt. Są ekolodzy, czy nie ekolodzy, czy aktywiści ekologiczni, którzy chcą w ekstremalny sposób chronić wszystko za wszelką cenę. I są myśliwi, którzy nie chcą polować na bobra. I tu się kompletnie nie składa układa tę składankę w jakąś logiczną całość i sytuacja zdaje być się nierozwiązywalna. Na całym świecie wykorzystuje się bobra w sposób gospodarczy. Musimy jeszcze o jednym nie zapominać. Jeśli chodzi o przydatność bobra do celów kulinarnych, to zestawienie wołowiny, wieprzowiny i wszelkich dostępnych miejsc wypada tak, że mięso bobra jest najzdrowsze. Posiada niewiele cholesterolów, dużo kwasów wielonienasyconych, bardzo dużo żelaza, mięso jest natlenione, bo przecież bobr przebywa pod wodą. W procesie wymiany powietrza my ludzie wymieniamy tylko 15% powietrza w płucach, a bobr 70%. To wszystko sprawia, że to mięso jest najzdrowsze i ono jest wykorzystywane na całym świecie.
Jadłeś pan
bobra? Jadłem u nas na Suwalszczyźnie, bobr podawany jest w restauracjach w tej chwili, bo jest to gatunek podczęściowo ochronogatunkowo, natomiast myśliwi gospodarują. Na przestrzeni ostatnich 3 lat Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zezwolenie na odstrzał 27 tysięcy osobników. I ta redukcja już ma miejsce na obszarach konfliktowych.
Widzi pan, jakie robi wielkie oczy.
Tak, no tak to wygląda. Państwo tutaj na Pomorzu jakby może tego nie dostrzegacie. Natomiast u nas na północno-wschodnim rubieżach kraju, gdzie tak naprawdę znajduje się podstawowa rozmnoża tego gatunku, bobrem się gospodaruje na Mazowszu. Na Mazowszu w ogóle są największe szkody, jeśli chodzi o szkody gospodarcze.
Bo pan też uczestniczy w procesach sądowych?
Ja jestem biegłym, który często...
Z udziałem bobrów.
Z udziałem bobrów, czasami... Co w ogóle szacuje szkody bobrowe, jeśli chodzi o bobrowe czy o wilcze, bo takie u nas również, to w całej Polsce w tej chwili mają miejsce.
Są takie dosyć zabawne anegdoty z tym związane.
Są zabawne anegdoty.
Komuś bobr pogryzł samochód.
Zdarzyło się, że właściciel samochodu postanowił dochodzić o roszczeń odszkodowawczych, zrzucając winę na bobra, który miał pogryźć karoserię z samochodu. No i moje oględziny od razu wykazały, że ząbki nie są właściwym układem dla bobra, tylko dla jakiegoś drapieżnika. I przyszła mi do głowy pewna historia z życia wzięta, mianowicie dwóch myśliwych pojechało na polowanie z dwoma psami, które się nie lubiły. I te pieski się gryzły między sobą, a panom strasznie zależało, żeby pójść na to polowanie. W związku z tym jednego pieska wsadzili do samochodu, drugiego zostawili na zewnątrz i poszli sobie na polowanie. Wracają, a w środku nie ma tapicerki w samochodzie, a na zewnątrz nie ma lakieru, bo te pieski nie lubiły się w dalszym ciągu i tam ze sobą gdzieś próbowały w jakieś interakcje wejść. I gdy spojrzałem właśnie na tą karoserię, to zaraz zauważyłem kły, a nie siekacze. To jakby... To zestawienie tamtej historii z obecną sytuacją spowodowało, że oczywiście odmówiłem odszkodowania i nadąsany szofer odszedł z kwitkiem. Są, niedawno miałem na przykład też, i to jest dopiero taka zupełnie świeża sprawa, gdzie rolnik dochodził odszkodowania, hodując koniki polskie. Zadzwonił do mnie, że poprosił o odszkodowanie, o oszacowanie odszkodowania związane z padnięciem konika polskiego przez bobry.
A co, bobry zagryzły konia?
No więc właśnie pytam,
no konika.
Pytam się człowieka, o co mu chodzi. No mówi, no wie pan, kobyła gdzieś tam biegając po polu wpadła do rowu, który był wykopany przez bobry, na skutek czego odniosła obrażenia i zdechła. No to mówię, to przyjadę, spojrzę na to, jak to wygląda, wezmę ze sobą lekarza weterynarii, żebyśmy określili, czy... Ale nie, proszę pana, już oddałem to kobyłę do utylizacji. No to jak mam szacować szkodę, nie widząc straty i jeszcze obarczyć tym bobry? A wie pan, w sumie to mi się ona ochwaciła, ta kobyła. I ja ją oddałem do utylizacji. Ale to w sumie to już nie ma sprawy, to już się nie będę dochodził tych odszkodowań.
Dziwne zeznania, powiedziałbym. Ja nie wiem, dlaczego ta rozmowa przybrała taki obrót.
Właśnie zastanawiam się, mieliśmy mówić o bobrze.
My tu o strzelaniu, my tu o stratach, o szkodach, a przecież ja chciałem rozmawiać o genialnych zdjęciach. Na zdjęciach są bobry bawiące się w kroplach wody rozpryskanej, rozbryzganej.
Zajmuję się 20 lat tym gatunkiem, ponad tak jak ty mówiłem. Może troszkę powiem, odpowiem tak. Państwo macie tutaj na Pomorzu bobry pomorskie, wydawałoby się. Otóż nie są to bobry pomorskiej prowiniencji, tylko suwalskie. Pradziadowie i dziadowie tych buberków, które tu zamieszkują obszar nadmorski, tak naprawdę są suwalczaninami, bo myśliwi to myśliwi. Przeprowadzili akcję w latach 70. odbudowy tego gatunku i przesiedlali bobry na pozostałe części kraju, między innymi na Pomorze. W związku z tym macie państwo pomorskie bobry o prowiniencji
suwalskiej.
A ja myślałem,
że mamy fińskie albo białoruskie.
Nie. Mamy tutaj te suwalskie.
Bo stamtąd były sprowadzane po wojnie.
Z Rosji były sprowadzane, ze Związku Radzieckiego, ale wrócę do tej poprzedniej myśli. Bobry suwalskie są na Pomorzu, a ja jestem suwalczaninem. No i nie sposób jakby nie zająć się tym gatunkiem, będąc aborygenem dla tamtego terenu, w związku z tym mając aparat do dyspozycji. Słuchaj, ja jestem myśliwym, natomiast nigdy nie upolowałem bobra. W ogóle mi to do głowy nawet nigdy nie przyszło. Bez przerwy gdzieś tam za nimi chodzę, wędruję.
Stoimy przy głównej drodze.
Stoimy przy głównej drodze. Bobrom na przykład taka długa, główna droga absolutnie nie przeszkadza, one zasiedlają. Zdarzało mi się usuwać bobry ze stanowisk konfliktowych właśnie przy głównych drogach, które były zagrożone, albo przy nasypach kolejowych, gdzie bobry tak podryły nasyp kolejowy, co groziło wywróceniem się pociągu podczas jazdy. Ale to taka dygresja.
Żeby zobaczyć bobry, to można pojechać do Białegostoku, tak po bliskiego suwałką.
Można w tej chwili, ja byłem w Pelplinie, akurat nie bobry, ale w ciągu dnia widziałem wydry pływające. Bobry spotyka się w zaskakujących miejscach.
Są jest w centrach ich, miast.
Są w centrach miast, są w Warszawie. Ja robiłem, kiedyś opracowywałem plan zadań ochronnych dla Kampinoskiej Doliny Wisły pomiędzy Płockiem a Warszawą, naliczyłem 114 rodzin bobrowych. Jeśli Państwo chcecie zobaczyć bobry, tak sobie po prostu na pewniaka bobry, na, tak 100%, proszę jechać nad Biebrze. W okresie przednówka, kiedy jest już po ciężkiej zimie, bóbr zmęczony, te bobry wychodzą całymi rodzinami na lód. I całe wycieczki, wręcz firmy ekoturystyczne organizują wycieczki po to, żeby obserwować bobry. To jest dla mnie oczywiście wspaniały poligon, bo ja te boberki fotografuję. Nie potrzeba mieć żadnych ubrań, maskołat, białych, jakichś ukryć i tak dalej, tylko podchodzimy do bobrów, oczywiście nie przesadzajmy, żeby nie płoszyć, nie męczyć zwierząt. One podpłyną nawet do nas na kilka metrów, gdzieś zaciekawione. Biebrza i Narew to są absolutne wspaniałe poligony, jeśli chodzi o obecność, czy możliwość fotografowania, obserwowania bobrów. Nie tylko Polacy z tego korzystają. Cały świat przyjeżdża po to, żeby obserwować nasze boberki.
A jak się panu udało wydać album? Bo kto teraz przegląda, ogląda albumy? No jest pytanie.
Jest to któryś z kolei tak naprawdę album poświęcony boberkom. Może nie były to albumy, tylko były albumiki. Ja tutaj już jakby w...
Dlaczego my się spotykamy? Dlatego, że on został wydany przez Bernardinum z Pelplina.
Tak, zdarzenie, jeśli chodzi o...
Skorzystałem z pana przyjazdu.
Jeśli chodzi o sam fakt wydania bobrów, to jest on związany z historią odłowu bobrów. Łodołowo bobrów z zestawu w Parku Biskupim w Pelplinie. Otóż tam otrzymałem zlecenie na odłów i przesiedlenie bobrów. Te boberki zostały odłowione i przesiedlone. I przechodząc obok wydawnictwa Bernardinum, będąc w odzieży roboczej, uroczej, w torfie, w filcach i kufajkach, jak to się u nas w Sołkach mówi, postanowiłem zajść przedstawić się jako fotograf. Właśnie w tymże wydawnictwie nawiązała się wspaniała współpraca. Wydaliśmy...
Mówią młodzi ludzie z buta?
Z buta, tak, z buta po prostu. Przyszedłem, ukłoniłem się, przedstawiłem się, następnie swoje prace, dorobek fotograficzny, bo album bobrowy nie jest moim pierwszym albumem, czy w ogóle książką też. I ta współpraca się nawiązała do tego stopnia, że w tej chwili wczoraj siedzieliśmy nad składem kolejnego albumu.
O łosiach.
O łosiach. O łosiach. Następnym gatunku, który no tutaj u Państwa to chyba nie jest on za częsty. Natomiast...
Ale już bywa, bywa.
Bywa. Bywa, bywa nawet w Niemczech. Bywa
nawet w Niemczech. Czasami trzech... pochodzić naszą obwodnicą.
To jest nieszczęście, niestety. Ja pracuję w Parku Narodowym, zajmuję się czynną ochroną fauny, prowadzę ośrodek rehabilitacji zwierząt i zwierzaki, które czasami ulegają kolizjom czy jakimś szczególnym zdarzeniom, trafiają pod moją opiekę, ja je później leczę i przywracam do środowiska naturalnego, bądź przekazuję na przykład do ZOO w Warszawie. I niestety są sytuacje co roku, kiedy dochodzi do kolizji z łosiami na drogach. Łosi jest bardzo dużo, ale też drogi są jakby rozbudowywane. Tych pojazdów mamy coraz więcej.
Jeździmy coraz szybciej.
Jeździmy coraz szybciej, ale łosi przybywa. Łoś jest gatunkiem pod... Jest gatunkiem łownym, ale jakby pod całoroczną ochroną. Jest to moratorium. Czyli jest to gatunek łowny, na który nie wolno polować przez cały rok. Już od lat. To spowodowało, że ta populacja nam się pięknie rozrosła, pięknie nam się odbudowała, co nas cieszy. Formy poroża już są coraz większe u byków. Możemy nawet już zaobserwować łopatacze, nie tylko jakieś tam widłaczki i badelarze. Łoś nam się odbudował, bóbr nam się odbudował, żubr nam się odbudował.
Dziki wchodzą do miasta.
Dziki wchodzą do miasta. Mamy coraz więcej jeleni. Ja szacuję również szkody od wilków. Wilki się rozuchwalają, atakują i inwentarz również w ciągu dnia. Nas to powinno oczywiście cieszyć i cieszy, ale jakby musimy spojrzeć na to też w takim ujęciu jakby rozwoju zrównoważonego. Działajmy w kierunku w dalszym ciągu ochrony przyrody, róbmy wszystko, żeby zwierzęta miały się coraz lepiej, ale zadbajmy też trochę o swoje zdrowie. Taki łoś w ubiegłym tygodniu, było o tym głośno w telewizji, w mediach, wpadł do wnętrza samochodu, raniąc bardzo poważnie 4 osoby i to się zdarza cyklicznie. w ciągu roku jest tych przypadków bardzo
wiele. Cały czas zastanawiam się, jak pan łączy w sobie te dwa światy, bo rozmawialiśmy o redukcji populacji, o myślistwie, rozmawiamy o wypadkach drogowych, a z drugiej strony ta genialna wrażliwość, te zdjęcia.
Ja, będąc młodym człowiekiem, lat temu 20 kilka, rozpocząłem przygodę z łowiectwem, polowałem bardzo dużo, w tej chwili tak naprawdę odkładam karabin. I od lat wielu zajmuję się fotografią. Fotografia jest dużo większym wyzwaniem. Tak naprawdę nawet w tym moim środowisku fotografów przyrodniczych, fotografików również, fotografia zwierząt jest swoistą formą polowania. To jest tak naprawdę polowanie. Tym trofeum jest zdjęcie. Ja do tego podchodzę w analogiczny sposób, albo może podobny, bo samo polowanie jest proste. To są warunki zmierzchowe, tam sobie strzelamy, coś tam nie ma. Natomiast, żeby zrobić kapitalne zdjęcie, to muszą być fantastyczne warunki świetlne, to musi być ciekawy układ zdarzeń i to jest dużo większe wyzwanie. W związku z tym to polowanie przestało już jakby sprawiać mi radość, ja już się wypaliłem, jeśli chodzi o tą formę przygody. Natomiast jestem fotografem przyrody, filmuję również zwierzęta i to jest dużo bardziej trudniejsze i to trofeum dopiero jest kapitalne. To jest to coś, co sprawia największą radość, a nie poroże wiszące na ścianie.
Wojciech Misiukiewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.